Rozdział 36. Entuzjazm. Rozpocząłem dzień następny od zanurzenia się znów w zimnej wodzie w rzymskiej łaźni, po czym udałem się do Highgate. Nie byłem już tak przybity jak w dniu poprzednim. Nie straszył już mnie wytarty surdut i nie marzyłem o siwych rumakach. Zapatrywałem się na swe położenie z innego stanowiska. Obowiązkiem moim było przede wszystkim wywdzięczyć się ciotce za jej starania i dobrodziejstwa, raźnie wziąć się do pracy. Obowiązkiem moim było zużytkować doświadczenie wczesnego mego dzieciństwa i utorować sobie drogę wśród przeciwności wszelkiego rodzaju. Iść wytrwale i dotrzeć wreszcie do Dory. Myśląc tak, szedłem wprost przed siebie pewnym śmiałym krokiem. Wyszedłszy na drogę do Highgate i przypomniawszy sobie, wśród jakich marzeń zwykłem ją przedtem przebiegać, zrozumiałem całą zmianę zaszłą w mym życiu. Jednakże nie pognębiło mnie to bynajmniej. Wraz ze zmianą położenia wznosiły się przede mną nowe cele. Czekała mnie praca, ale i królewska za nią nagroda. Nagrodą tą miała być Dora. Zdobyć ją sobie musiałem. Myśl ta wprawiła mnie w taki zachwyt, żem żałował niemal, iż mam jeszcze całe na plecach ubranie. Ręce mi się rwały do usuwania piętrzących się na mej drodze przeciwności. Pragnąłem jak najprędzej wypróbować siły moje i o mało mnie prosił człeka rozbijającego przydrożne kamienie o użyczenie mi młota i łomu. Tak mi spieszno było rozbijać skały piętrzące się na drodze do Dory. Rozgrzałem się i zadyszałem, jak gdybym istotnie nie wiem, jak ciężko pracował. W takim stanie doszedłem do wiejskiego domku, o którym wiedziałem, że był do wynajęcia. Czułem potrzebę zostać praktycznym. Obejrzałem go tedy. Jak raz mógłby nam służyć, to jest Dorze i mnie. Był ogródek przed oknami, po którym jeep mógłby biegać swobodnie i szczekać na klientów zza sztachet, a na górze wyborny pokój dla ciotki. Oglądałem to kilkakrotnie, a pomimo to przybyłem godzinę wcześniej na miejsce. Miałem czas ochłonąć i uspokoić się nieco. Ochłonąwszy, postanowiłem przede wszystkim odszukać doktora Stronga. Nie mieszkał on w tej samej stronie, co pani Steerforth. Nie mogłem jednak się oprzeć, by zrazu nie zwrócić się w tamtą stronę. Obszedłem ogród i przez kratę rzuciłem okiem na dom mego przyjaciela. Okiennice w jego pokoju były zamknięte, lecz drzwi od oranżerii otwarte na oścież i Róża Dartle z odsłoniętą głową przechadzała się prędkim krokiem, podobna do owych dzikich zwierząt, co przemierzają wciąż swe klatki. Odszedłem zasmucony, ze ściśniętym sercem. Kościół wieńczący obecnie wzgórze nie istniał podówczas jeszcze. Nie było tedy zegara, który by mi dał miarę czasu. Na miejscu tym stał dom ceglany, w którym mieściła się szkoła. Dom ten, o ile sobie przypominam, przyjemne robił wrażenie. Zbliżając się do willi doktora, śliczny to był domek, którego odnowienie i upiększenie sporo go kosztować musiało, ujrzałem doktora we własnej osobie. Przechadzał się po ścieżce w ogrodzie, zupełnie jak za szkolnych moich czasów. Dokoła miał też starych swych towarzyszy. Drzewa wysokie i parę gawronów, przypatrujących mu się ciekawie i skaczących po trawniku. Wiedząc, że na próżno starałbym się zwrócić na siebie z takiej odległości jego uwagę, wszedłem przez furtkę do ogrodu i spotkałem go na zakręcie ścieżki. Przez chwilę patrzał na mnie z roztargnieniem. Widocznie myśli miał zajęte czym innym, po chwili dopiero poznał mnie. Uśmiechnął się z zadowoleniem i wyciągając do mnie obie dłonie. — Kochany Copperfieldzie — zawołał. — Wyszedłeś na człowieka, jakże mi miło widzieć ciebie. Zmieniłeś się na korzyść. Jakże mi miło. Witałem go z wylaniem, pytając o jego i pani Strong zdrowie. — Zdrów jestem — odpowiedział. — I Annie zdrowa. Ucieszy się twym widokiem. Zawsze cię lubiła. Mówiła mi to jeszcze wczoraj wieczorem, gdy mi pokazał twój list. Pamiętasz Jacka Meldona? Przypominasz go sobie? Doskonale. Zapewne i temu dobrze się powodzi. Więc wrócił? Spytałem. Z Indii? Odrzekł doktor. Wrócił. Nie znosił tamtejszego klimatu. Pani Markleham, przypominasz ją sobie? Któż by mógł ją zapomnieć i to tak prędko? Pani Merkelham niepokoiła się ciągle o swego krewniaka, sprowadziliśmy go tedy z powrotem i wystaraliśmy się tu o miejsce, któremu bardziej przypada do smaku. Znałem o tyle Jacka Maldona, że domyśliłem się od razu, iż miejsce to nie wymagało zapewne wielkiego nakładu pracy. Doktor, przechadzając się oparty na mym ramieniu, spoglądając na mnie łagodnym wzrokiem, ciągnął dalej. A teraz, kochany Copperfieldzie, co do twej propozycji? Uśmiecha mi się niesłychanie, lecz czy nie mógłbyś przedsięwziąć czegoś korzystniejszego dla siebie? Nie brak ci zdolności, masz dostateczne przygotowanie, fundament pod gmach przyszłości. Czy nie szkoda twego czasu na pracę podobną tej, którą ja cię obarczyć mogę? Zarumieniłem się i zbyt może patetycznym tonem powtórzyłem mą prośbę, dodając, że mam już stały zawód. Prawda, zauważył doktor, masz zawód, ale mieć go i pracować nad nim są to jeszcze dwie różne rzeczy. Zresztą czymże być może dla ciebie, mój drogi, 70 funtów honorarium rocznie? Podwoi to nasz obecny dochód, odrzekłem. Czyż tak? Zawołał doktor. Smutno słyszeć. Zresztą to nie zupełnie 70 funtów rocznie, gdyż mam zamiar dodać pewną nagrodę młodzieńcowi, który ze mną będzie pracować, mówił, opierając się na mym ramieniu. Kochany mistrzu, rzekłem, winienem ci już tyle. Nie, nie, przerwał mi. Prawdziwym będzie dla mnie szczęściem, kończyłem, ofiarować na twe usługi poranki i wieczory, jeśli sądzisz, że takowe warte są 70 funtów razem. Bo to widzisz, mówił doktor, takie liche wynagrodzenie za taką wielką pracę. No, no, nie wiąże cię niczym. Rzucisz mnie, gdy ci się trafi coś lepszego. Co? Daj mi słowo. Wiesz, że zawsze rozwijałem w uczniach mych poczucie honoru. Słowo honoru, odrzekłem, jak za szkolnych bywało czasów. Tak, to zgoda, zawołał doktor, uderzając mnie po ramieniu. Nie przerywaliśmy przechadzki. Stokroć byłbym szczęśliwszy, rzekłem, popadając w niewinne pochlebstwo, jeśli bym został użyty do słownika. Doktor zatrzymał się z uśmiechem. Poklepał mnie po ramieniu i zawołał z triumfem. Zgadłeś, mój drogi. Idzie tu właśnie o słownik. Mogłoż chodzić o co innego? Słownikiem nabitą miał głowę i kieszenie. Wyłaził mu on zewsząd. Upewniał, że odkąd wystąpił z nauczycielskiego zawodu, praca nad słownikiem postępuje szybko, zadziwiająco szybko, a godziny, które mogłem na to poświęcić, poranne i wieczorne, odpowiadały mu właśnie wybornie. W dzień zwykł był przechadzać się i układać notatki. Papiery jego były zresztą w nieładzie, gdyż Jack Maldon ofiarował mu wprawdzie swe usługi, lecz nie miał potrzebnej w takich rzeczach wprawy. Doprowadziliśmy to wkrótce do pozornego porządku i dopiero później, wszedłszy w bieg pracy, zauważyłem, ilu trudnościami poprzednik mój zasiał mi drogę. Nie tylko popełniał tysiące omyłek, lecz rękopisy doktora pokrył taką ilością sylwetek pięknych kobiecych twarzyczek i wytwornych oficerskich postaci, żem wybrnąć nieraz nie mógł z labiryntu nic ze słownikiem wspólnego nie mających przedmiotów. Doktor był niesłychanie ze mnie zadowolony. Umówiliśmy się, że co dzień rano przychodzić będę na parę godzin, jako też na 2-3 godziny wieczorem, z wyłączeniem sobotniego wieczoru i całej niedzieli. Warunki te uważałem za nader dla siebie dogodne. Umówiwszy się tak, doktor poprowadził mnie do siebie celem przedstawienia swej żonie. Zastaliśmy ją w gabinecie męża. Opylała książki, do których nikt, oprócz niej, nie miał prawa się dotknąć. Opóźnili umyślnie śniadanie i zasiedliśmy razem do stołu. Zaledwie zaczęliśmy jeść, twarz doktorowej, bardziej jeszcze niż odległe dźwięki, oznajmiła mi o zbliżaniu się jeźdźca. Istotnie. Wjechał na dziedziniec, po czym przywiązawszy konia do sztachet ogrodu, z zarzuconą na ramię uzdą, ze szpicrutą w ręku, zupełnie jak u siebie w domu, wkroczył do stołowego pokoju. Był to pan Jack Maldon. Indie nie zmieniły go bynajmniej na korzyść. Byłem zresztą w tym czasie wrogo nastawiony względem wszystkich młodzieńców, niepracujących z młotem w dłoni, w pocie czoła. Tym samym Jack Meldon nie mógł wywrzeć na mnie pochlebnego wrażenia. — Panie Jacku — ozwał się doktor. — Copperfield. Zamieniliśmy uścisk dłoni. Niezbyt gorący, co prawda, udzielony mi z pewnym odcieniem protekcyjności przez nowo przybyłego. Odcień ów zresztą nie tylko do mnie się stosował. Znikał jednak zupełnie wobec samej Annie. — Czy pan już po śniadaniu? — spytał doktor. — Rzadko kiedy jadam śniadanie — odrzekł, wyciągając się niedbale na fotelu. — Tak to mnie nudzi. — Co słychać nowego? — spytał znów gospodarz domu. — Najzupełniej nic nie wiem. — Aha, w Nord panuje głód i powstały stąd zaburzenia. Motłoch zawsze bywa głodny i zawsze się burzy. Doktor zamyślił się. Po chwili, chcąc widać zmienić przedmiot rozmowy, odezwał się. Nic nowego. Brak wiadomości to właśnie, jak mówią, dobre wiadomości. A, jest tam jeszcze w gazetach długie sprawozdanie o jakimś morderstwie. Zawsze ktoś bywa zamordowany. Nie czytałem nawet tego. Obojętność na wszystko nie była jeszcze w one czasy uważana za oznakę wyższości, jak to można zauważyć obecnie. Teraz w największej to jest modzie. Dziś na każdym kroku spotykam panów i panie zwiniętych w sobie jak gąsienice i szczycących się tym, że ich nic nie wzruszyć i z tego stanu martwej obojętności wywieźć nie zdoła. Dawniej mniej to było rozpowszechnione. Toteż słowa i sposób bycia pana Jacka Meldona dziwiły mnie tym bardziej i bynajmniej nie poprawiały opinii, jaką wyrobiłem sobie o tym młodzieńcu. Przybyłem, mówił, dowiedzieć się, czy Annie życzy sobie być dziś wieczorem na operze. Ostatnie to dobre w tym sezonie przedstawienie i warto słyszeć tę śpiewaczkę. Wyborna, a doskonale przy tym szpetna. Skończył, znów pogrążając się w obojętności. Doktorowi uśmiechało się wszystko, co mogło być dla jego żony rozrywką. Musisz pojechać, Annie. Musisz. Wolałabym pozostać w domu, odrzekła Annie. Nie patrząc wcale na swego krewniaka, zwróciła się do mnie, wypytując o Agnieszkę, czy zamierzam ją odwiedzić i kiedy. Była zaś tak wzruszona, że chyba tylko człowiek tak zaślepiony jak doktor mógł tego nie zauważyć. Nie zauważył jednak. Owszem, wmawiał w nią, że będąc młodą, potrzebuje rozrywki i nie powinna zagrzebywać się u boku starego grzyba. Posłyszy nową śpiewaczkę, a potem odśpiewa mu słyszane piosenki. Nie słysząc, nie mogłaby przecie tego uczynić. W ten sposób skłaniał żonę do przyjęcia propozycji krewniaka, którego zaprosił na obiad. Meldon odjechał wkrótce, zapewne do swych zajęć, z miną zupełnie rozleniwionego i znudzonego człowieka. Ciekawy byłem nazajutrz, czy Annie dała się namówić do teatru. Nie, nie dała się namówić. Po południu odwiedziła Agnieszkę i namówiła męża, by jej towarzyszył. Wracali pieszo. Wieczór był prześliczny. Myślałem o tym, gdzie by się udała, jeśli by przypadkiem Agnieszki tego dnia nie było w mieście. Wywierała ona i na doktorową swój zbawczy wpływ. Annie nie wyglądała na szczęśliwą. Nieraz pytałem siebie, czy szczery, czy przewrotny jest wyraz jej twarzy. Przypatrywać się jej mogłem swobodnie, gdyż zwykle siadywała przy oknie, gdyśmy pracowali z doktorem lub przygotowywała śniadanie, któreśmy spożywali, nie odrywając się od roboty. Gdy o 9:00 odchodziłem, zostawiałem ją zwykle klęczącą u kolan męża i zapinającą mu kamasze. Na twarz jej padał cień od zielonych za niskim oknem wijących się liści. A ja przez całą drogę do Commons myślałem o owym wieczorze w Canterbury, gdy mnie widział tak samo u nóg czytającego męża. Cały dzień miałem zajęty. Wstawałem o 5:00 rano, a wracałem do domu dopiero o 9:00 lub 10:00 wieczorem. Cieszyło to mnie. Zdawało mi się ciągle, że praca zbliża mnie do mego celu, do Dory. Nie odkryłem przed nią jeszcze zaszłej w mym położeniu zmiany. Wiedząc, że za dni kilka wybiera się w odwiedziny do panny Mills, zamierzałem wszystko ustnie jej powiedzieć. W listach pisywanych za pośrednictwem dobrej panny Mills wzmiankowałem tylko, że mam jej wiele do powiedzenia. Tymczasem wyrzekłem się pomady, wody lawendowej i zdobyłem się na prawdziwą ofiarę, sprzedając 3 zbytkowne i eleganckie kamizelki. Niezadowolony z tego wszystkiego i trawiony gorączką czynu, udałem się do Traddlesa. Mieszkał on teraz za przepierzeniem w domu przy Castle Street, Holborn. Wziąłem z sobą pana Dicka, który mi już parę razy towarzyszył na Highgate, odnawiając znajomość z doktorem. Gdyż zmartwiony złym stanem interesów ciotki i przekonany najmocniej, że Murzyn i kajdaniarz mniej są ode mnie zapracowani, gryzł się tym. Tracił apetyt i wiądł w bezczynności. W takim nastroju sławny memoriał nie mógł być wykończony i im zawzięciej pan Dick nad nim pracował, tym częściej wypływała na wierzch głowa nieszczęsnego Karola I. Przekonany, że stan jego pogorszy się, jeśli nie uda się wmówić weń, że jest użyteczny i w taki lub inny sposób pomaga nam w trudnych okolicznościach, chciałem spróbować, czy czasem Traddles nie będzie mi w tym względzie przydatny. Pisałem mu już wszystko, co zaszło, i otrzymałem odpowiedź pełną współczucia, przyjaźni i poczciwości. Zastaliśmy Traddlesa przy robocie nad stosem papierów. Nieco świeżości przydawała pokoikowi żardinierka i mały okrągły stolik w kącie. Traddles przyjął nas przyjaźnie, a zwykła jego uprzejmość zdwojona jeszcze została względem pana Dicka. Pan Dick utrzymywał, że go musiał przedtem już spotykać. Prawdopodobnie. Uspokoiliśmy go jednocześnie. Przede wszystkim chciałem zasięgnąć rady Traddlesa w następującej sprawie. Słyszałem, że wielu znakomitych ludzi zaczynało karierę od pisania sprawozdań z posiedzeń parlamentu, że zaś wiedziałem o pewnych związkach Traddlesa z dziennikarstwem. Zapytywałem go w mym liście, co o tym sądzi. Teraz właśnie objaśniał mnie, sam się dokładnie wywiedziawszy, że wprawa w streszczaniu i stenografowaniu tych rzeczy jest równie trudna, a może i trudniejsza do nabycia niż znajomość 6 języków. Dojść zaś do niej można przy pracy po kilku dopiero latach. Bądź co bądź, mogłem próbować. W zapale mym trudności mnie nie zrażały. Dziękuję ci, kochany przyjacielu, rzekłem. Od jutra zaczynam. Traddles zdawał się zdziwiony. Nie zmierzył jeszcze rozciągłości mego entuzjazmu. Natychmiast, mówiłem, kupuję sobie podręcznik i uczę się w Commons, gdzie niewiele mam do roboty. Będę stenografował tamtejsze sprawozdania dla wprawy. Traddles szeroko otworzył oczy. Nie domyślałem się w tobie podobnej energii, zauważył. Nie odpowiadając nic na to, zwróciłem rozmowę na pana Dicka. Pomyśl, panie Traddles, do czego byłbym zdolny? Wmieszał się ten ostatni. Mogę bębnić, ano i dąć potrafię. Muzykalne te umiejętności uśmiechały się biedakowi. Traddles odrzekł mu z największą powagą. Ale pan jest, o ile wiem od Copperfielda, doskonałym kaligrafem. Wybornym, potwierdziłem, mówiąc zresztą prawdę. Pan Dick miał pismo czytelne i piękne. Mógłbym panu dostarczyć przepisywania. Pan Dick spojrzał wątpiąco na mnie. Trotwood? Spytał. Potrząsnąłem głową. On też potrząsnął głową z westchnieniem. Opowiedz mu o memoriale, rzekł cicho. Opowiedziałem Traddlesowi, jak to ów nieszczęsny Karol I bruździ memu przyjacielowi, plącząc się mu pod piórem. Pan Dick patrzył smutno na Traddlesa, trzymając w ustach wskazujący palec. Ale, rzekł z powagą Traddles, rękopisy, o których mówię, są gotowe, skończone. Pan Dick nie miałby może z nimi zbyt wiele pracy. W każdym razie warto spróbować. Nadzieja wstąpiła w serce starego mego przyjaciela. Odeszliśmy z Traddlesem na bok, aby ułożyć plan, wedle którego pan Dick miał rozpocząć nazajutrz pracę. W mieszkaniu mym przy Buckingham Street postawiliśmy koło okna 2 stoły, kładąc na jednym akty, które pan Dick miał przepisywać, na drugim zaś słynny ów memoriał, z którym nie mógł sobie poradzić. Zleciliśmy mu, aby pierwsze przepisywał, wiernie trzymając się tekstu. A gdy mu przyjdzie chętka zboczyć w kierunku Karola I, wracał do swego memoriału. Powtórzyliśmy mu kilkakrotnie to zlecenie, pozostawiając go na opiece ciotki. Ciotka opowiadała nam potem, że zrazu co chwila zwracał się do memoriału. Po niejakim jednak czasie zmęczyło go to widać i znudziło, gdyż oddał się przepisywaniu, pozostawiając memoriał, jak mówił, na potem, do stosowniejszej pory. Dość, że chociaż dawaliśmy mu wprawdzie łatwe do przepisywania rzeczy i sporo przeszło czasu, nim się w to wdrożył, chociaż nie obeszło się bez omyłek i namarnował tyle papieru, co początkujący poeta, do niedzieli zarobił 10 szylingów. Nie zapomnę nigdy zadowolenia, z jakim zmieniał w pobliskich sklepikach skarb swój na 6-pensowe monety. Ułożywszy pieniądze w kształt serca na największej, jaka się znalazła tacy, podał ciotce ze łzami rozrzewnienia i dumy. Zdawało się, że przekonanie, iż się stał użytecznym, działa nań magicznie. Jedno pewne. W dniu owym to biedne i wdzięczne stworzenie było najszczęśliwszym pod słońce człowiekiem, który uważał ciotkę moją za najznakomitszą w świecie kobietę, mnie zaś za najznakomitszego młodziana. Nie umrzemy teraz z głodu, nie umrzemy, upewniał, ściskając mi dłonie. Ja będę na nią pracował, dodawał, klaszcząc w ręce. Traddles zdawał się być nie mniej zadowolony. Nagle wyjmując list jakiś z kieszeni, zawołał: o mało nie zapomniałem zlecenia pana Micawbera. Pan Micawber nie pomijał nigdy sposobności pisywania listów. Ten, zaadresowany do mnie, nosił nadto na kopercie napis: przez grzeczność pana T. Traddlesa Esquire. List brzmiał, jak następuje. Kochany Copperfieldzie, domyślasz się zapewne, że w położeniu mym zajść musiała jakaś zmiana. Mówiłem ci bowiem przy ostatnim naszym spotkaniu, że oczekuję zmiany pomyślnej z dnia na dzień. Właśnie zamierzam osiąść w jednym z prowincjonalnych miast naszej błogosławionej wyspy. W społeczeństwie tamtejszym żywioł rolniczy miesza się z żywiołem duchownym. Co do mnie, zawód mój ściśle związany będzie z nauką. Pani Micawber naturalnie towarzyszy mi wraz z potomstwem naszym. Prochy nasze, kiedyś odnalezione, prawdopodobnie zostaną na zgliszczach starego cmentarzyska, gdyż miejsce, o którym mówią, sławne jest od Chin do Peru. Opuszczając nowożytny ten Babilon, w którym niejedno spotkało nas niepowodzenie, opuszczając go na lata długie, jeśli nie na zawsze, tak ja, jak pani Micawber, pamiętamy, że pozostawiamy tu istotę ściśle związaną z domowym naszym ogniskiem. Jeśli w wigilię naszego odjazdu zechcesz towarzyszyć przyjacielowi naszemu, panu Traddlesowi, do naszej skromnej siedziby, wyświadczysz istotną łaskę. Temu, co pozostaje na zawsze ci oddany, Wilkinsowi Micawber. Ucieszyłem się wieścią, że się coś wreszcie istotnie zmieniło na pomyślniejsze w życiu państwa Micawber. Dowiedziawszy się zaś od Traddlesa, że zaproszenie było na ten sam dzień, udałem się z nim razem do ich mieszkania przy Gray's Inn Road. Mieszkanie było tak ciasne, że zastałem bliźnięta, mieli teraz po lat 8 czy 9, śpiące w bawialnym pokoju, gdzie pan Micawber przygotowywał ulubiony swój napój. Przy tej sposobności miałem przyjemność odnowić znajomość z panem Micawber młodszym, w wieku lat 12 czy 13, obdarzonym tą szczególną ruchliwością, którą odznaczają się wszyscy niemal jego rówieśnicy. Przedstawiony też zostałem pannie Micawber, w której, wedle wyrażenia jej ojca, pani Micawber odradzała się jak feniks z popiołów. Kochany Copperfieldzie, wołał gospodarz domu, zastajecie nas z panem Traddlesem na wyjezdnym. Darujcie mały nieład w domu. Oglądając się po pokoju, spostrzegłem, że istotnie rzeczy były już spakowane. Pak zresztą było niewiele. Winszowałem pani Micawber zmiany. Nie wątpię, odrzekła, kochany panie Copperfield, o pańskiej przychylności. Wiem, że się pan interesuje wszystkim, co nas dotyczy. Rodzina moja może nazywać to wygnaniem, jeśli się jej tak podoba, lecz matką jestem i żoną i nie opuszczę. Nie, nie opuszczę nigdy mego męża. Traddles Wezwany na świadka spojrzeniem pani Micawber potwierdził to skinieniem głowy. Takie jest zresztą moje zapatrywanie się na rzeczy, ciągnęła, od chwili, kiedym przed ołtarzem ślubowała: ja, Emma, biorę sobie ciebie, Wilkinsa. Niedawniej, jak wczoraj wieczorem, odczytywałam słowa małżeńskiej przysięgi i przyszłam do wniosku, że nie opuszczę nigdy mego męża. Tak, chociażby zapatrywanie się moje na słowa przysięgi było błędne, powtarzam, nie opuszczę go nigdy. Kochanie, przerwał jej zniecierpliwiony małżonek, zdaje mi się, że cię nikt o nic podobnego nie posądza. Wiem o tym, panie Copperfield, ciągnęła dalej, że drogi moje wiodą mnie teraz na obczyznę. A i to wiem, że liczni członkowie rodziny mojej, którym pan Micawber listami oznajmił o naszym postanowieniu, nie raczyli nam nawet odpowiedzieć. Jestem może przesądna, lecz nabrałam przekonania, że pan Micawber jest skazany na nieotrzymywanie odpowiedzi na mnogie listy, które rozpisuje na wsze strony. Milczenie rodziny mojej jest jasnym dowodem, że nie pochwala ona naszych zamysłów, lecz to mnie nie zawróci z drogi obowiązku. Nie dokazaliby nawet tego papa mój i mama, gdyby jeszcze żyli. Ośmieliłem się zauważyć, że miała zupełną w tym słuszność. Nie bez ofiary, ciągnęła, przyjdzie mi się zagrzebać w diecezjalnym mieście. Nie bez ofiary. Tym cięższej jeszcze dla człowieka z takimi, jak mąż mój, zdolnościami. O, osiedlacie się państwo w diecezjalnym mieście? Zawołałem. Pan Micawber, częstując nas, gotowym już ponczem, odrzekł. Tak, w Canterbury. Umówiłem się z przyjacielem naszym, Hipem, przy którym spełniać mam zaszczytny obowiązek zaufanego sekretarza. Zdziwienie moje zdawało się bawić nieskończenie pana Micawbera. Przyznać muszę, mówił, że przy omawianiu tego interesu wielce pomocne mi były rozwaga i przenikliwość mej żony. Rękawica, o której niegdyś, jeśli to sobie przypominacie, panowie, żona moja mówiła, została rzucona i podjęta przez przyjaciela naszego, pana Hipa. Och, przyjaciel ten nasz posiada znakomicie bystry umysł, szanuję go niesłychanie. Pan Hip nie ustalił wprawdzie ostatecznej cyfry wynagrodzenia za pomoc, do jakiej mnie wzywa, lecz zrobił już wiele, ratując nas w smutnym obecnym naszym położeniu. Honoraria pozostaną na wysokości położonych zasług. O, zasług! Nie chwaląc się, przyznać sobie muszę niepospolite zdolności, które złożę na ołtarzu obowiązku, wdzięczności i przyjaźni. Posiadam już pewną znajomość prawa. Występowałem bowiem w niejednym cywilnym procesie. Mam zresztą zamiar wziąć się niezwłocznie do komentowania jednego z najsłynniejszych naszych jurystów. Zbytecznym jest dodać, że mam na myśli pana Blackstone. Rozważania te przerywane były uwagami pani Micawber skierowanymi do młodego pana Micawbera. Siedział z podwiniętymi nogami, rozpierał się na stole, popychał pod stołem Treadlesa, deptał po nogach lub własne swe piszczele wyciągał tak daleko, jak gdyby wcale nie należały do niego. Włosy mu opadały aż w kieliszek. Słowem, wydarzały mu się ustawicznie szczególniejsze jakieś bacznym okiem matki pochwycone wypadki. Młody Micawber uwagi te przyjmował nader kwaśno. Co zaś do mnie, podziwiałem zamiary pana Micawbera, nie rozumiejąc dobrze, do czego go dowieść mają. Wreszcie pani Micawber sprawę tę wyjaśniła. Gdy zaklinałam męża, rzekła, by działał rozważnie, miałam na myśli nie tę niższą gałąź prawną, lecz same wierzchołki olbrzymiego dębu. Przekonana bowiem jestem, że mąż mój, gdy raz wstąpi w szranki tak odpowiednie swym uzdolnieniom, niebawem dojdzie wysoko, zostanie, jak to panie Traddles wyrazić, zostanie sędzią lub kanclerzem. Wszak droga, na jaką mąż mój obecnie wchodzi, nie zamyka drogi do tych zawodów. Kochanie, przerwał mąż jej, spoglądając też na Traddlesa, mamy dość jeszcze czasu na rozstrzyganie podobnych kwestii. Mylisz się, mężu, odrzekła stanowczo, i największą twą wadą jest to właśnie, że nie bywasz dostatecznie przezorny. Jeśli nie dla siebie, to dla rodziny swej winieneś opierać wzrok na ostatnim punkcie horyzontów, jakie ci twoje otwierają zdolności. Pan Micawber odkaszlnął, z wyrazem zupełnego zadowolenia połknął kilka haustów ponczu, spoglądając przy tym ciągle na Traddlesa, jak gdyby go pytał o zdanie. Rzecz w tym, zaczął Traddles łagodnie, rozumiem praktyczną, że tak powiem, stronę kwestii. Właśnie tak, potwierdziła pani Micawber. Tak, kochany panie, i ja jestem przede wszystkim praktyczna w kwestiach tej wagi. Otóż praktyczną stroną jest, jeśli by nawet pan Micawber był adwokatem. Właśnie tak, potwierdziła pani Micawber i zwracając się do syna dodała. Wilkins, oczy kosisz. Zobaczysz, że ci się na dobre skrzywią. Nie miało to by nic wspólnego z sędziostwem czy czymś podobnym, kończył Traddles. Tylko, że dla jurystów drogi te stoją otworem, a pan Micawber nie może zostać jurystą, nie odbywszy na uniwersytecie 4-letniego kursu. Więc zrozumiałam pana, przerwała mu pani Micawber z powagą. Zrozumiałam, że po upływie tego właśnie czasu mąż mój może zostać sędzią lub kanclerzem. Czy tak? Mógłby zostać, jeśli go wybiorą, odrzekł Traddles, kładąc nacisk na ostatnie słowo. Dziękuję panu, rzekła pani Micawber. Doskonale rzecz tę rozumiem. A sumienie moje najzupełniej już jest zaspokojone tym, że wchodząc w nowy zawód, mąż mój nie nadużyje przywileju. Mówię naturalnie jako kobieta i nie wyrażam się może dość ściśle, lecz byłam zawsze tego zdania, iż mąż mój posiada w najwyższym stopniu te właśnie zdolności, które nieboszczyk papa mój, gdym była jeszcze w domu, uznawał za najważniejsze. Tak właśnie, za najważniejsze. Obecnie mąż mój wchodzi w zawód, w którym te wrodzone przymioty rozwiną się i szybko wysadzą go na przodujące miejsce. Przy słowach tych pan Micawber wyglądał tak zupełnie, jak gdyby się już widział w kanclerskim fotelu. Potarł ręką łysinę i odezwał się z westchnieniem skromnej rezygnacji. Niepotrzebnie, kochanie, uprzedzamy wyroki opatrzności. Jeśli mam przywdziać perukę, to istotnie, fizycznie mówiąc, przygotowany jestem do tego należycie. Nie opłakuję też zbytecznie utraconych kędziorów. Przyroda najlepiej wie, co robi. Przejdźmy do innego przedmiotu. Syna mego, kochany Copperfieldzie, przeznaczam do stanu duchownego. Wyznam, że marzę dla niego o purpurze lub fioletach. Do stanu duchownego? Powtórzyłem, mając ciągle w myśli Uriaha. Tak jest. Pyszny ma głos. Zacznie karierę od śpiewania w chórach. Osiedlenie się nasze w diecezjalnym mieście, stosunki, jakie tam nawiążemy, ułatwią mu to znakomicie. Spojrzawszy na młodego Micawbera, zauważyłem, że głos jego był niby wypisany na jego czole. Huknął nam tedy wesołą piosenkę. Powinszowawszy mu talentu, wróciliśmy do uprzedniej rozmowy. Miałem myśl tak zaprzątniętą własnymi mymi kłopotami, że aż się zwierzyłem z nich panie Micawber. Nie potrafię nawet wyrazić radości obojga tych państwa na wieść o ruinie mej ciotki. Wprawiło to ich w wyborny humor. Zdwoiło też zresztą i oznaki przyjaźni, jakimi mnie obsypywali. Gdy poncz był już niemal na wyczerpaniu, zwróciłem się do Traddlesa, mówiąc, że nie wypada nam pożegnać naszych przyjaciół, nie wychyliwszy toastu na cześć ich powodzenia. Pan Micawber nalał resztkę w kielichy, uściskaliśmy sobie ręce i z kolei ucałowałem panią Micawber, składając jej najlepsze nasze życzenia wszelkiego dobra. Traddles, idąc za mym przykładem w pierwszym wypadku, w drugim powstrzymał się od demonstracji nieusprawiedliwiony tak starą, jak moja z panią Micawber znajomością. Kochany Copperfieldzie, podjął pan Micawber, powstając z miejsca, oba wielkie palce trzymając założone w kieszonki kamizelki. Kochany Copperfieldzie, towarzyszu mej młodości i ty, wielce szanowny przyjacielu mój Traddlesie, pozwólcie, abym w imieniu własnym, tu obecnej żony mej, potomstwa naszego, złożył wam najgorętsze podziękowania za dobre życzenia, jakimi nas obdarzyć raczycie w przeddzień wyjazdu i rozstania. Pan Micawber mówił tak, jak gdyby wyjeżdżał za ocean. Rozpoczynamy nowe życie. U progu nieznanej przyszłości pozwolę sobie zrobić parę pożegnalnych uwag tu obecnym młodym mym przyjaciołom. Wszak powiedziałem już wszystko, co powiedzieć miałem. Jakiej bądź dosięgnę w nowym mym zawodzie pozycji socjalnej i towarzyskiej za pośrednictwem uczonego tego ciała, którego zostaje niegodnym członkiem. Od sztandaru mych zasad nie odstąpię nigdy. Sztandarem tym, niby królewskim baldachimem, pokryję głowę wiernej towarzyszki mego życia, tu obecnej pani Micawber. Nie, nie zarumieni się ona nigdy za swego męża. Wobec chwilowego nacisku pieniężnego niedostatku, zobowiązań powziętych z zamiarem natychmiastowego wywiązania się z nich, czemu niestety przekorne przeszkadzały mi losy, zmuszony byłem nieraz nadziewać maskę niezgodną z przyrodzonym mym usposobieniem. Mówię tu o tych okularach i przezwisku, do którego nie roszczę prawnych pretensji. Wszystko to dziś minęło, rozpierzchło się jak chmury pod zwycięskiego słońca promieniem. Od dziś, za tydzień, stopy me deptać będą rodzinną mą ziemię, a czoło ozdobi własne me nazwisko. Micawber. Wygłosiwszy szumną tę mowę, gospodarz domu usiadł na poprzednim swym miejscu, łyknął szklankę ponczu, po czym dodał z namaszczeniem. Jedno mi jeszcze pozostaje do spełnienia, zanim godzina rozstania wybije. A tym jest wymiar sprawiedliwości. Przyjaciel mój, tu obecny pan Traddles, dwa razy użyczył mi swego nazwiska i podpisu. W obu wypadkach zdarzyło się to w pamiętnych dla mnie okolicznościach. Po raz pierwszy pan Thomas Traddles wprowadzony został, pomimo swej wiedzy, w pułapkę. Termin drugiego zobowiązania nie upłynął jeszcze. Pierwsza suma wynosiła, jeśli mnie pamięć nie myli, 23 funty, 4 szylingi i 9,5 pensa. Czy tak? Drugie zobowiązanie jest na 18 funtów, 6 szylingów i 2 pensy. Wszak się nie mylę. Obie te sumy razem dodane wyniosą, zdaje mi się, 41, 10 i 11,5. Przyjaciel mój Copperfield zobowiąże mnie, jeśli zechce sprawdzić rachunek. Uczyniłem to chętnie. Wyjazd ze stolicy, ciągnął pan Micawber, bez uiszczenia się z długu zaciągniętego u szlachetnego przyjaciela, obarczyłby mnie ciężkim wyrzutem. Przygotowałem tedy odpowiedni dokument. Oto jest weksel na 41, 10 i 11,5 opatrzony własnoręcznym mym podpisem. Teraz, gdy wszystko w porządku, sumienie mam spokojne i z pogodnym czołem w nowe wchodzę życie. Mówiąc to, podał Traddlesowi weksel, życząc mu przy tym wszelkiego w życiu powodzenia. Przekonany jestem, że nie tylko dłużnik, lecz kto wie, czy i nie sam wierzyciel, weksel pana Micawbera i ten zadośćuczynienia akt sprawiedliwości brali za dobrą monetę. Czoło też pana Micawbera jaśniało niezmąconym zadowoleniem, gdy nam przyświecał, schodzącym ze schodów. Pożegnanie było nader serdeczne. Rozstawszy się z Traddlesem przed jego mieszkaniem, wracałem do domu, rozmyślając o najrozmaitszych rzeczach, a między innymi o tym, co powstrzymywało pana Micawbera, że nigdy nie prosił mnie o pożyczkę. Kręty w podobnych razach pamiętał może o tym, żem jako dziecko był jego lokatorem, powierzonym niejako jego opiece. Co pewne, to, że nie miałbym ani siły, ani możliwości oprzeć się jego propozycjom, jeśli by się na takowe kiedy zdecydował. Wiedziałem o tym i pewien jestem, a niech mu to służy jako dobre świadectwo, że sam on wiedział o tym lepiej jeszcze ode mnie.